Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak będą się rozwijały technologie? W co warto zainwestować? Jak i jakich specjalistów ściągnąć do Polski? Z kim współpracować? Pytań mnóstwo, ale najistotniejsze są odpowiedzi. Pomagają je udzielić eksperci, całe ich grona współpracują z rządami, prezydentami, a także ministrami. Funkcjonują też na szczeblu samorządów. Wiedzy jest bowiem tak dużo, świat stał się tak skomplikowany, że człowiek nie może sam sobie poradzić z tym, a tym bardziej podejmować decyzje o rozwoju, inwestycjach. Dzisiaj porozmawiamy z jednym z takich ekspertów. Z kim? To wyjaśni się za chwilę. Zapraszam. A w studiu profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, doradca ministra spraw zagranicznych. Co ma biologia, ekologia do spraw zagranicznych, panie profesorze?
Jak okazuje się, dużo. Rzeczywiście od nieco ponad miesiąca piastuje funkcję, która wcześniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie istniała, a jest to stanowisko doradcy ministra do spraw nauki i technologii. Czyli nie te konkretne dziedziny, o których pan wspomniał, ale znacznie szerzej, co jest ogromnym wyzwaniem. Mam nadzieję, że mu sprostam, a mam na to przynajmniej jeden argument, to znaczy 5 lat spędzonych już w służbie zagranicznej właśnie w takich miejscach, które wymagały znacznie szerszego pola działania i zrozumienia tego, co się dzieje wokół.
Nie tylko biologia, nie tylko ekologia, ale także Krzemowa Dolina i te inne rzeczy.
Tak jest.
W którym kierunku świat pójdzie? No bo teraz będzie pan musiał to wszystko ogarnąć, podpowiadać, w co warto zainwestować, jakie dziedziny gospodarki w naszym kraju rozwijać.
To chyba widać. To znaczy, mimo pewnej nostalgii musimy zapomnieć o tych bardzo takich tradycyjnych dziedzinach przemysłu, które już chyba na zawsze przeniosły się zupełnie gdzie indziej ze względu na koszty pracy. Ale ja bym za nimi nie płakał, bo otwierają się nowe możliwości.
Bo te stare dziedziny to duże obciążenie dla środowiska, ogromne tereny zabierane pod inwestycje. To już ten świat senewrati.
Tak. W największym skrócie chyba można to tak określić. Natomiast w miejsce tego świata pojawia się zupełnie inne wyzwanie. Związane z technologiami wymagającymi niebywale wąskiej specjalizacji, niebywale dynamicznymi, to znaczy coś, co dzisiaj być może jest na samym froncie rozwoju, już za chwilę może się okazać nieaktualne.
Przypomnijmy sobie firmy, które konstruowały telefony, tworzyli różne projekty, różne produkty i to się okazywało ślepą uliczką.
Przypomnieć sobie Nokię chociażby, jej całą historię znakomitą, gdzie pewnie parę lat temu nie można byłoby uwierzyć, że Nokia z tego rynku w gruncie rzeczy wypadnie. Tak? Takich przykładów jest znacznie więcej, więc to pokazuje, że nawet jeśli odniesiemy sukces, to nie jest to sukces dany raz na zawsze. I w związku z tym też nie powinniśmy się obrażać na rzeczywistości i postrzegać każdej kolejnej porażki, a tych porażek będzie sporo jako przykładu na to, że nie dajemy rady. Nie, to jest
ryzyka
wkalkulowanego w ten proces i musimy sobie z tego zdać sprawę w Polsce. Wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie, to poza czysto ekonomicznym wyzwaniem. Zrozumienie, że z porażek powinniśmy wyciągać wnioski, jak się to pięknie mówi, na porażkach się głównie uczymy, nie na własnych sukcesach, więc to jest ten pozytywny duch, którego nam brakuje.
No, sukces może ogłupić, nawet.
Być może. Nie chciałbym tego w ten sposób określić, ale zdecydowanie znacznie więcej chyba uczymy się właśnie z niepowodzeń, oby nie takich, które powodują, że się zniechęcamy.
No ale my inwestujemy jako naród, jako państwo konkretne pieniądze. Inwestujemy w określone dziedziny. Jeśli te dziedziny będą okazywały się ślepymi uliczkami, to znaczy, że ludzie stracą pracę, my stracimy pieniądze. I co wtedy?
To musi, krótko mówiąc, być określane przymiotnikiem zrównoważony. To znaczy z pewnością nie możemy tylko i wyłącznie inwestować w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, bo one z definicji przynoszą zwrot, daj Boże, 10%. Więc to nie jest coś, na czym można budować przyszłość tylko i wyłącznie. To powinno być harmonijnie oparte zarówno na technologiach, jak i również na tych częściach gospodarki, które są, mówiąc krótko, bezpieczne. Przypomnę, że w dzisiejszym świecie większość wartość PKB nie tylko Polski, może nawet w mniejszym stopniu niż Polski, ale krajów rozwiniętych, USA chociażby, to są usługi, tak? Więc to już jest ta część generowania zysków, które nie są związane bezpośrednio z produkcją fizycznych przedmiotów, więc no, w tą stronę generalnie świat rzeczywiście idzie.
Ale z drugiej strony, no pójście w same usługi, jak wskazują ekonomiści, też nie jest dobre, bo musi być ten szkielet, że tak powiem, gospodarczy, tak. Czyli coś fizycznie musimy wytwarzać, tak. Żeby jednak to bogactwo państwa rosło.
I to coś fizycznego oczywiście musi być konkurencyjne, tak? To już od dawna mówimy o tym w Polsce, że po to, żeby wyrwać się z tej pułapki średniego wzrostu, musimy pójść o krok dalej, nie możemy konkurować już dłużej tylko i wyłącznie niskimi płacami. W związku z czym, gdzie tych technologii poszukiwać? No, przynajmniej kilka z obszarów, wydaje się, już są dobrze zidentyfikowane. Naprawdę jesteśmy cenieni, gdy chodzi o wszystkie w zasadzie pola związane z przetwarzaniem informacji, więc cały sektor teleinformatyczny zdecydowanie jest tym, który w Polsce rozwija się i to rozwija się niezależnie od pomocy państwa. To już po prostu się dzieje, tak? Z pewnością musimy znacznie więcej zainwestować w takie obszary jak biotechnologia, takie obszary jak inżynieria materiałowa. Te z nich, które tworzą podglebie tego szerszego przemysłu, już mniej, powiedzmy, związanego z ryzykiem.
Czyli nowe materiały, nowe przedmioty, które będą sprzedawane i będą stosowane bardzo w różnych dziedzinach.
Tak jest. I tutaj mamy zarówno bardzo duże osiągnięcia, jak i duże porażki. No, zapewne od czasu do czasu gdzieś w prasie można znaleźć doniesienia chociażby o grafenie. Czy trochę wcześniej o chociażby produkcji kryształów arsenku galu, tak, niebieski laser, tak? No, gdybyś się tak dokładnie przyjrzeć dzisiejszemu stanowi rzeczy, choćby w tych technologiach, o których mówimy, to one nie spełniły na razie tych wymagań czy tych oczekiwań, które z nimi żeśmy wiązali. Ale znowu, ja bym powiedział, że to jest normalny proces selekcji spośród wielu możliwych projektów, tylko tych, które czasami nawet z przyczyn zupełnie poza technologicznych okazują się nietrafione. Więc po prostu musimy próbować. Na tym polega gra w tej najbardziej ryzykownej części nowych technologii, że no, w większości przypadków się przegrywa. Natomiast tych, których się uda wygrać, rzeczywiście stopa zwrotu jest taka, że pokrywa to z nawiązką straty poniesione w innych miejscach.
No ale ma pan trudne zadanie, bo przecież jesteśmy krajem, w którym nie inwestuje się zbyt dużo pieniędzy w naukę. Tutaj nawet w Europie jesteśmy gdzieś tam daleko poniżej średniej i jeśli nie osiągniemy odpowiednich wskaźników takiej masy krytycznej inwestowania w naukę, to pana starania niewiele dadzą. Nie ma pan takiej świadomości?
Mam tą świadomość i mam nadzieję, że wreszcie opowiadanie o tym, że musimy zwiększyć inwestycje
konkurencyjność
spotkają się z rzeczywistością, bo świadomość jest chyba powszechna. Natomiast no, każdy budżet musi się sumować do 100% i oczywiście jest pytaniem, skąd te pieniądze powinny pochodzić. Przypomnę, że zmiany legislacyjne przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakładają ten wzrost. To znaczy wszystkie te zmiany, które nas pewnie czekają już niedługo, będą skuteczne tylko wtedy, jeśli będą związane ze zwiększeniem finansowania. To samo dotyczy bardzo głębokich zmian zmierzających właśnie w stronę prorozwojową całej polskiej gospodarki. Plany rozwojowe premiera Morawieckiego nie będą mogły odnieść skutku, jeżeli nie będą poparte rzeczywiście dużymi inwestycjami. I to inwestycjami właśnie wysokiego ryzyka. Tu niestety to ryzyko musimy wspólnie podjąć. Inaczej zostaniemy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Przeczytałem teraz właśnie, że rośnie błyskawicznie cena rodu. To jeden z takich rzadkich pierwiastków, który stosowany jest między innymi w katalizatorach samochodowych. Do tego jest jeszcze pallad, do tego jest jeszcze platyna. No, będziemy mieli niedługo do czynienia ze światem, w którym kurczą się zasoby. W związku z tym wyzwania technologiczne będą ogromne.
One już są. Wspomniał pan choćby właśnie o tych pierwiastkach, czy w ogóle pierwiastki ziem rzadkich chociażby, no temat, który
sama nazwa
ciągle
wskazuje, że nie jest
tak,
ich dużo.
Ciągle pojawia się z tego powodu, że ich wydobycie jest w zasadzie ograniczone do dosłownie kilku miejsc na Ziemi. To nie znaczy, że one występują tylko tam, ale no tylko tam na razie można je...
Mamy tam stwierdzone zasoby,
tak,
które
można je
ekonomicznie
wydobywać.
Do wydobycia.
Dokładnie, więc tu pojawiają się, jak widać, problemy, które właśnie zawczasu trzeba zidentyfikować i zawczasu trzeba uwzględniać. No, na tym polega między innymi rola, czy role doradców, bo tych doradców rozrzuconych po wielu strukturach rządowych, nie tylko w Polsce, jest sporo, żeby zanim się ten problem pojawi, to uprzedzać o nim i wobec tego przedsięwziąć stosowne kroki, które powodują, że no, nie jesteśmy zaskakiwani.
Czyli w tym cieście te rodzynki próbować wyłowić?
Tak. I czynić wszystko, co możliwe, żeby tych rodzynek było jak najwięcej.
Przypomnę, w naszym studiu profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, doradca ministra spraw zagranicznych do spraw naukowo-technologicznych, tak można by to w skrócie nazwać. No właśnie, w którym kierunku pójdzie świat, jeśli chodzi o technologię, o to, co wybierać i czy nie zajmujemy się na razie końcem tego kija, bo na przykład Chińczycy stwierdzili, że zanim dojdą do tych super nowoczesnych technologii, do wdrożeń, to jednak muszą zainwestować bardzo mocno, chociażby w edukację. A my z edukacją mamy ciągłe reformy.
W edukację zdecydowanie musimy inwestować i to robią wszyscy z Chińczykami włącznie. W jaki sposób to zrobić, to jest chyba temat na osobną rozmowę. Zdecydowanie musimy postawić na jakość edukacji, to chyba wszyscy wiemy, zresztą zmiany proponowane przez premiera Gowina właśnie dokładnie w tą stronę idą i ja mam nadzieję, że to się uda. I też mam nadzieję oczywiście, że
Studenci przede wszystkim będą.
Tak, i że w tym wyścigu o jakość również ośrodek, w którym mam przyjemność pracować, Białystok, tak, że znajdzie w nim poczesne miejsce. Więc przede wszystkim jakość. Ja 2 tygodnie temu miałem okazję obejrzeć od środka kampus MIT w Bostonie i no, muszę powiedzieć, że jest to, zresztą nie była to moja pierwsza wizyta na MIT, za każdym razem wychodzę stamtąd poruszony.
No ale my w Uniwersytecie w Białymstoku mamy nowoczesny kampus, piękny, nawet w sensie estetycznym. To jak to przełożyć na wyniki w nauce?
No właśnie.
I czym się różni nasz kampus od tego MIT?
No to proszę mi wierzyć, że pierwszym wrażeniem byłby szok i to na niekorzyść MIT. To znaczy te chociażby akademiki, które tam studenci mają do dyspozycji, są jakości takiej, że u nas by je zamknięto z dnia na dzień. Więc to naprawdę nie jest kwestia inwestycji w mury, w infrastrukturę, która jest cudowna. Tak, ja mam przyjemność codziennie napawać się widokiem kampusu, na którym pracuję. Natomiast no, oczywiście to nie wystarczy. Tak? I MIT jest tego chyba najlepszym przykładem. Zresztą to jest taki, powiedziałbym, rys chyba troszkę kulturowy w tychże ośrodków, takich właśnie jak chociażby MIT, gdzie w sposób ostentacyjny nie inwestuje się, albo lepiej powiedzieć, nie przeinwestowuje się w infrastrukturę, natomiast pompuje się ogromne pieniądze w ludzi. I przynosi to skutek taki, no jaki widać, no gdzie jesteśmy my, gdzie jesteśmy.
Przede wszystkim ci ludzie z całego świata przyjeżdżają do Bostonu, żeby studiować na MIT.
To trzeba od razu powiedzieć, że tam na jedno miejsce przypada co najmniej 100 studentów, w zależności od wydziału, znaczy 100 chętnych, przepraszam. Przy czym, to też rzecz, o której warto tu chwilę powiedzieć, jest spora grupka Polaków, jest sporo młodych studentów z Polski, którzy jednakowoż trafili na MIT najczęściej nie bezpośrednio z Polski, ale poprzez uczelnie, renomowane uczelnie światowe, takie jak Cambridge czy Harvard tuż obok i tak dalej. Więc szkoda troszkę i myślę, że nad tym się trzeba zastanowić, co zrobić, żeby ci młodzi ludzie chcieli jednak zostać w Polsce, studiować w Polsce,
pewnie
a nie migrować na MIT.
Pytał, co zrobić, żeby zechcieli tutaj wrócić i tutaj zainwestować swoje już osiągnięcia naukowe.
Ależ oni są niebywale otwarci, zresztą to samo dotyczy sporego grona wykładowców czy pracowników naukowych, którzy na MIT z Polski również trafili. I te więzi są dosyć ścisłe, mogły być jeszcze ściślejsze. Co trzeba zrobić? No, odpowiedź jest dosyć oczywista. Stworzyć takie warunki, które, no, mówiąc krótko, co najmniej wyrównają, a najlepiej przebiją te, którymi dysponują studenci czy pracownicy MIT. Znowu wracamy do pieniędzy, tak?
No ale inwestuje i Europa, i przecież nawet białostockie uczelnie uczestniczą w tych badaniach i w tych inwestycjach naukowych. No, inwestują w sporo w tą bazę, że tak powiem, tak. pomiarową, nie? Czyli tak. badawczą. I w niektórych dziedzinach wyprzedzamy nawet Stany Zjednoczone. To też nie mogło być takim wabikiem, że słuchajcie, tutaj stwarzamy, no był kiedyś taki pomysł, żeby w Białymstoku zrobić wolny laser, ale no nic nie wyszło. Trzeba było zdobyć 500 000 000 złotych, żeby taką inwestycję zrealizować. No ale to byłby jeden z nielicznych takich wolnych laserów na świecie. No ale nie udało się.
Przykładów tego typu w Polsce szerzej jest sporo. To znaczy pod względem infrastruktury, jeszcze raz to powtórzę, jesteśmy w takim miejscu, którego się naprawdę nie musimy wstydzić. Zarówno budynki, jak i również wyposażenie jest absolutnie klasy światowej. Natomiast to, jeszcze raz powtórzę, nie wystarczy. Poprzednie lata inwestowania w naukę polską charakteryzowały się ogromną nierównowagą. To znaczy tym, że inwestowano właśnie w prosty sposób, tak? Bo to jest jednak najłatwiej zbudować
budynek
i wyposażyć go w
jakieś urządzenia.
Bardzo często wyrafinowaną aparaturę. Tak? Natomiast no, jeszcze musi być ktoś, kto będzie ją obsługiwał. I tutaj...
Czyli zespoły badawcze,
tak
jeszcze
jest.
Raz zespoły.
I jeżeli nie stworzymy tych warunków, ale to jest dosyć oczywiste. To nie jest nawet kwestia pieniędzy jako takich, to raczej jest kwestia umożliwienia tym osobom, które zechciałyby z nami tutaj współpracować, zrobienia tego, czego nie są w stanie z jakichś powodów robić w macierzystej placówce. Ja myślę, że tutaj takim krokiem pośrednim, który zresztą bardzo, jak sądzę, byłby dobry, gdyby się go udało wykorzystać, to jest nie tyle może ściąganie pracowników z zagranicy na stałe, ile umożliwienie im tworzenia takich instytucji bliźniaczych względem tych, które prowadzą u siebie na przykład w USA.
Albo tak zwani visiting professors.
Tak,
nie?
I tym sposobem, tą ścieżką idą Chiny. Bardzo wielu z profesorów, których zatrudniły chińskie instytucje naukowe, zaproszono na dłuższe okresy czasu, ale bez, powiedzmy, no, naciskania na to, żeby się przenieśli w całym wymiarze czasu pracy do Chin. Zdając sobie z tego sprawę, że na tym etapie często jest to dosyć trudna decyzja i która w gruncie rzeczy
może
odwrócić.
Zaimportowali wiedzę człowieka, nie człowieka.
Człowieka również, ale nie na zasadzie takiej, że spędza on całe swoje życie zawodowe, czy znaczną jego część w Chinach. Więc możemy to rozwiązanie...
Podobnie robi Singapur na przykład.
Bardzo wiele miejsc na świecie właśnie z tego rozwiązania korzysta.
U nas, jak pan profesor wie, jest taki przykład z Politechniki Białostockiej. Byli tam wizytujący profesorowie, no ale wzbudzali ogromne kontrowersje i trzeba było się z nimi pożegnać.
No właśnie, wydaje mi się, że większym problemem są tak naprawdę...
Kwestie międzyludzkie.
Kwestie międzyludzkie zawsze i wszędzie, nie tylko w Polsce są istotne. Natomiast chciałbym powiedzieć jedno, że tu wymaga to też zmiany podejścia mentalnościowego do tych ewentualnych zaproszonych współpracowników, bo choćby musimy się wtedy wszyscy zgodzić, że tuż za ścianą będzie pracował ktoś, kto będzie zarabiał kilka razy co najmniej więcej niż ja, tak? To jest trudne do przełknięcia.
No ale... Ten facet ma, czy kobieta, mają większą wiedzę, mają renomę.
No więc
jak
właśnie.
Jak ktoś kupuje tani samochód, to kupuje tani samochód.
Dokładnie.
Wie za co
tak,
płaci.
Tak.
Jak kupuje drogi, to limuzynę, no to wie, że to też za co płaci. No
dokładnie.
To skoro sprowadzamy limuzynę, to musimy się pogodzić z tym, że utrzymanie limuzyny jest droższe.
Ja nie mam nic przeciwko tego rodzaju traktowaniu nierównym w pewnym sensie, ale czysto takim ekonomicznym jakości i ilości świadczonej pracy, no ale nie jest to pogląd powszechny. Jest to jedna, powiedzmy sobie szczerze, jedna z barier, która powoduje, że ten proces, o którym mówimy, czyli powrotów, rzeczywistych powrotów, bądź też, przepraszam za wyrażenie, importu najwybitniejszych pracowników spoza Polski jest wciąż no, gdzieś na początku.
No, ale to jedna z chyba dróg no, takiego wybijania się polskiej nauki na niepodległość.
Jak najbardziej.
Tak powiedział.
Ależ tu niczego nowego nie wymyślamy. Proszę popatrzeć, że w zasadzie obecna pozycja nauki, choćby w Stanach Zjednoczonych, które są mi szczególnie bliskie, jest w dużej mierze konsekwencją
importu ludzi.
Importu w pewnym sensie, tak, tego, co się stało po II wojnie, czy w trakcie II wojny światowej. Bez tej ogromnej fali migracji uczonych z Europy do USA nie byłoby dzisiaj potęgi technologicznej i ekonomicznej również Stanów Zjednoczonych.
I to jest droga, którą musimy pokonać, stąd ten import wiedzy poprzez ludzi, kształcenie zespołów, by mogli realizować badania w najnowszych dziedzinach.
Nie tylko, bo proszę pamiętać, że również polskie zespoły, te rodzime zespoły są często naprawdę najwyższej próby. Również te, które pracują w Białymstoku. Przypomnę chociażby styczniowe Nature i pierwszą autorską publikację, która wyszła z Instytutu Fizyki naszego Uniwersytetu, więc no to już lepiej nie można. Więc to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu.
Natomiast muszę panie profesorze powiedzieć, że byłem w kilku firmach, które tutaj w naszym mieście funkcjonują. To, co zobaczyłem, to najwyższy światowy poziom. Zastosowane technologie przy tworzeniu implantów chirurgicznych są rewelacyjne. I cały świat próbuje się dobić do tychże firm, żeby ów sprzęt kupić i okazuje się, że robią tutaj.
Tak, my o tym mało wiemy, ale choćby te firmy posadowione w Klosinie, o którym pan mówił, właśnie tak. CHM czy Plum, słyszałem o nich po raz pierwszy, będąc wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. To są firmy, które już widać w znacznie szerszym kontekście niż tylko regionalny, polski czy nawet europejski. Więc
to jest ta jedna z tych dziedzin, w których nauka tutaj w naszym mieście powinna się rozwijać.
Jak najbardziej. Trzeba się tylko zastanawiać, co zrobić, żeby tych firm było więcej. Tak? Tu nie ma prostych recept. Proszę pamiętać, że złudną nadzieją jest to, że zrobimy jakąś cudowną ustawę czy legislację, która generalnie ułatwi wszystko, co jest możliwe i wobec tego za chwilę będziemy mieli tutaj Podlaską Dolinę Krzemową. To nie tędy droga. To jest niezbędne, rzecz jasna. Podstawa legislacyjna jest tutaj absolutnie konieczna. To, co jest najważniejsze, to jest zmiana mentalności. To jest zmiana bezkosztowa, proszę zwrócić uwagę, ale jednocześnie najtrudniejsza, bo ona wymaga po pierwsze otwarcia na pozytywną konkurencję, gdzie to przysłowiowe polskie piekiełko przestanie być tak ważnym elementem hamującym, czyli to, że z sukcesów innych wyciągamy wnioski do siebie i staramy się dorównać, a nie raczej staramy podkładać
świnkę.
W jakiś sposób podkładać nogę dobrym pomysłom. Musimy, o czym już wspomniałem na samym początku, nauczyć się wyciągania wniosków z sportu i nie traktowania kogoś, komu się nie udało, jako
nieudacznika
i kogoś, komu już nie można zaufać. I wreszcie musi to wszystko się spotkać w pewnym momencie z funduszami. Tak? Tych funduszy w Polsce jest wciąż mało. Jeśli mówimy o funduszach wysokiego ryzyka, które są dostępne w Polsce, to są wciąż pieniądze,
grosze,
bardzo niewielkie w stosunku do tego, czego wymagałyby pomysły wychodzące poza przemysł regionalny bądź polski. To po prostu mówimy wtedy o miliardach i do nieliczonych złotówkach. Więc tak długo, jak nie będziemy mieli dostępu do tego rodzaju funduszy, to też nie powinniśmy tutaj boleć nad tym, że nas trochę nie widać. Ale też chciałbym jeden mit tutaj może króciutko obalić. To nie jest tak,
że wszystko zależy od pieniędzy.
Wszystko zależy od pieniędzy z jednej strony, ale chcę powiedzieć o czym innym, że ten postęp technologiczny musi być związany z jakimiś niebywale skomplikowanymi, bardzo wyrafinowanymi technologiami. On często odbywa się drobnymi kroczkami, gdzie nawet niewielka zmiana może doprowadzić do takiej przewagi, która powoduje, że na rynku po prostu ktoś, kto tą przewagę uzyskał, zyskuje prominentną pozycję. Więc nie krzywmy się na to, że ktoś na przykład znajdzie metodę na produkcję, przepraszam za wyrażenie, lepszych sznurowadeł. Bo sznurowadła wszyscy nosimy. Wobec tego, jeżeli tylko będą one tańsze, lepsze, to na pewno będzie to źródłem dużych dochodów. Nie tylko dla producenta, ale wszystkich tych, którzy będą wokół niego się gromadzić. Więc wszystko jedno, czy robimy sznurowadła, czy robimy bardzo skomplikowane implanty. Na każdym z tych fragmentów rzeczywistości ekonomicznej możemy zarabiać. To musi być jedno i drugie. Tylko w proporcjach takich, które w sumie da się zharmonizować i spowoduje to właśnie tą przemianę mentalnościową, o której tu powiedziałem, prowadzącą
ale
do tego, że
otworzenie zespołu. Nasze uczelnie chętnie współpracują z zagranicznymi, ale już ze sobą to tak nie za bardzo.
Niestety wzdycham i muszę potwierdzić. To jest znowu, wracamy znowu do edukacji. To co prawda zmienia się, mam nadzieję, że w miarę skutecznie, ale na te zmiany trzeba wielu lat. Właśnie wracając do MIT, to czego na MIT uczą się studenci od pierwszego roku, a co w zasadzie już wynoszą na przykład z amerykańskich szkół średnich, to jest współpraca w grupach, współpraca zespołowa. My hodujemy indywidualistów wciąż. To jest to, co w Polsce jest na pierwszym miejscu, tak? Wydaje mi się, że każdy z nas, jeśli chwilę pomyśli o tym, w jaki sposób był edukowany, to chyba przyzna mi tu rację. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej chwili w świecie, to jest współpraca w grupach większych niż dwie, trzy osoby. To nie jest łatwe, ale tego się można nauczyć, tak? W jaki sposób znaleźć miejsce w tej grupie, w jaki sposób zidentyfikować lidera tej grupy, bo zawsze takowy musi być, i w jaki sposób członkowie tej grupy no, muszą się w pewnym sensie zgodzić wspierać. Na to i wspierać, tak, żeby ta wartość dodana z członkostwa w grupie powodowała, że całe takie przedsięwzięcie grupowe odnosi skutek.
Mamy inwestycje w wielu dziedzinach, w wielu uczelniach poczynione, ogromne. Jest bardzo dobry sprzęt, ale ludzie nie współpracują ze sobą i wszystkie uczelnie powielają ten sam sprzęt na przykład, zamiast się wzajemnie uzupełniać i zrobić sieć po to, żeby na przykład móc rozwiązać jakiś problem. Jeśli mamy nanotechnologię, to jeden inwestuje w to, drugi w tamto, trzeci w tamto, ale wspólnie tworzymy silny zespół nanotechnologiczny, chociażby.
No takie przedsięwzięcia łączące większe zespoły bądź uczelnie istnieją, z tym, że one są, muszę tu powiedzieć wprost, troszeczkę deklaratywne i troszeczkę dekretowane z góry. Natomiast to powinno się tak naprawdę dziać z dołu, to znaczy osoby, które w tych konkretnych miejscach pracują, muszą czuć potrzebę współpracy i wtedy to rzeczywiście wychodzi. Tego musimy się nauczyć, ale to wymaga cierpliwości. To znaczy, jeszcze raz powtórzę to, co już powiedziałem. Myśmy troszeczkę wyprzedzili rzeczywistość, inwestując w tylko jeden jej fragment, to znaczy w infrastrukturę bez właśnie harmonijnego dostosowania zespołów ludzkich, które miałyby się w tej infrastrukturze znaleźć. W związku z czym teraz musimy to nadganiać. Czy to się uda? No myślę, że jedną też z recept jest poza współpracą międzynarodową polegającą na ściąganiu osób, które wiedzą, jak to zrobić, również czynienie wszystkiego, co możliwe, żeby młodzi pracownicy naukowi jak najczęściej wyjeżdżali na staże zagraniczne. Ja jestem współautorem takiego, no powiedziałbym, przewodnika, który za chwilę pojawi się na rynku nakładem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w której zachęcam do wyjazdów na dłuższe staże naukowe właśnie do USA, bo jest to rynek najbardziej mi znany. A dlaczego te zachęty są potrzebne? Otóż okazuje się, i mam na to twarde dane, że w ostatnich, no już w kilkunastu latach, chęć do wyjazdów zagranicznych bardzo mocno zmalała. Mówię tutaj nie o wyjazdach 2-3-tygodniowych czy 2-3-miesięcznych, bo to nie są wyjazdy, w czasie których można naprawdę przesiągnąć kulturą pracy naukowej, w tym kulturą pracy zespołowej, o której tutaj mówimy. Mówię tu o wyjazdach co najmniej dwuletnich, półtorej rocznych, gdzie rzeczywiście można się przyjrzeć od środka, jak te systemy działają. I wtedy taki człowiek, przesiąknięty kulturą pracy, właśnie kładącą nacisk na te wszystkie przymioty, o których tutaj mówimy, po powrocie do Polski może być zaczynem tworzenia zmian takich właśnie mentalnościowych, o których tutaj ciągle mówię. Więc to jest, wydaje mi się, też lekcja do odrobienia. Ja bardzo boleję, bo jestem jeszcze z tej generacji pracowników naukowych, dla których wyjazd zagraniczny był nobilitacją. Ja w sumie spędziłem prawie 8 lat swojego życia dorosłego za granicą. Więc no, widzę młodych ludzi, którzy w tej chwili, mając te możliwości, o których ja tylko mogłem marzyć, ociągają się albo wreszcie nie są zainteresowani wyjazdami. Więc no, przepraszam, coś tutaj nie gra. Gdzieś żeśmy nie odrobili pracy domowej, że za słabo przekonywujemy tych młodych ludzi do tego, że tego rodzaju dłuższy wyjazd zagraniczny wciąż w polskich warunkach powinien być w zasadzie przypustką do samodzielności naukowej.
No ale ta nieodrobiona lekcja to między innymi przepisy, biurokracja rządowa, urzędowa. Z tego względu, że jedna z pana koleżanek z uczelni wyjechała na kilka lat do Ameryki, a potem miała problemy z urzędem skarbowym. No
tak,
widzi pan,
tak.
Legenda się rozeszła. I teraz przekonać młodego człowieka, że pojedziesz za granicę, będziesz się starał dla kraju, a później cię urząd podatkowy postawi pod ścianą, no swoje robi.
Tak, niestety muszę z bólem przyznać, zresztą napisałem w tymże opracowaniu, o którym wspomniałem, jest cały rozdział na ten temat. Niestety.
Jak nie podpaść urzędowi skarbowemu?
Nie, no nie chciałbym tutaj oczywiście mówić o tym, że trzeba się wykręcać od płacenia podatków. Broń Boże, natomiast wymagamy tutaj chyba jako naukowcy zrozumienia, choćby właśnie od urzędników, że ta praca, która jest wykonywana za granicą, powinna być w taki sposób oceniana, żeby osoba, która ją wykonała, nie miała wątpliwości co do tego, że powinna do kraju wrócić. A ja owszem, też znam przypadki osób, które z tego powodu, o którym pan mówi, po prostu wybrały emigrację.
No tak, miały zapłacić duże podatki, to po co? Tak. Tak. Po co wracać, nie? Tak wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby udało się te bariery technologiczne przezwyciężyć w naszym kraju, żeby można było w naszym kraju rozwijać nowoczesny przemysł, a świat idzie do przodu i to mocno, chociażby takim na przykład wielkim wyzwaniem jest to, że coraz częściej zastępują nas roboty w pracy. Zaczyna się cała masa problemów do rozwiązania.
Tak, to jest jedno z tych wyzwań, które w najbliższym czasie chyba będziemy musieli w jakiś sposób rozwiązać i mu sprostać. Już widać te fragmenty gospodarek światowych, które będą najbardziej dotknięte. Oczywiście na pierwszy podtopór pójdzie przede wszystkim transport, bo już widać, że autonomiczne samochody będą zapewne tą dziedziną, która się najbardziej prężnie będzie rozwijać. Ale ja bym chciał tutaj powiedzieć o czymś innym, co przyznaję, bardzo mnie ostatnio intryguje, a sądzę, że jest mało dyskutowane. Otóż myśmy chyba nawet nie zauważyli, kiedy wszyscy, jak sobie tutaj żyjemy w Polsce i nie tylko, zostaliśmy w pewnym sensie uwikłani w sieć internetową, z której oczywiście korzystamy na co dzień i która, jak się okazuje, jest źródłem informacji o nas, będącej z kolei znakomitym materiałem do w sumie wpływania na nas w sposób, którego byśmy sobie czasami być może nawet nie życzyli. I choćby ostatnie doniesienia ukazujące działania mające najprawdopodobniej wpływ na preferencje polityczne w różnych krajach, czy to przy Brexicie, czy być może również przy ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że rodzi się zupełnie nowa rzeczywistość, której ponadnarodowe, duże korporacje mające dostęp do tej informacji w gruncie rzeczy mogą używać tej informacji w taki sposób, który, no mówiąc wprost, uszczupla
naszą wolność,
naszą osobistą, ale również uszczupla w pewnym sensie suwerenność konkretnych krajów narodowych, no chociażby takich jak Polska, bo można sobie w prosty sposób wyobrazić, że oto no, pewne twory, tak, mają wpływ na obywateli konkretnego kraju, niekoniecznie w sposób, który być może ten kraj by sobie życzył. I nawet sobie z tego ci obywatele nie do końca zdają sprawę. Mówię o tym, bo wydaje mi się, że jest to jedno z tych właśnie zagrożeń wychodzących bezpośrednio z technologii, o których trzeba mówić, to po pierwsze, i które trzeba brać pod uwagę choćby właśnie w polityce zagranicznej, którą ja no, po części się w tej chwili zajmuję.
A pisał o tym między innymi Stanisław Lem w swoich książkach.
Tak. I wtedy to było science fiction, a teraz, jak się okazuje, już żeśmy dożyli do rzeczywistości, to prawda.
Dziękuję bardzo. W studiu gościliśmy profesora Marka Konarzewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Przypomnę, doradcę ministra spraw zagranicznych do spraw naukowych i technologicznych, Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.